Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No właśnie, to nie jest tylko pozdrowienie rodziny Radia Maryja, choć rzeczywiście poprzez Radio Maryja to pozdrowienie zostało upowszechnione i bardzo dobrze. To jest tradycja redemptorystowska. Tak w środowisku redemptorystów pozdrawia się, przypominając mało akcentowany trzeci dogmat maryjny. Po Bożym Rodzicielstwie, po niepokalanym poczęciu, dogmat o dziewictwie Najświętszej Maryi Panny. Maryja po porodzeniu Syna pozostała dziewicą. To jest dogmat, czyli prawda wiary, uroczyście określona przez Kościół już na Soborze Chalcedońskim w 451 roku. Potwierdzono na Soborze w Konstantynopolu w 553, na Soborze Laterańskim w 649 i ponownie w 1215 roku na Soborze Laterańskim IV oraz na Soborze Liońskim w 1274 roku. Zauważmy, ile razy Kościół potwierdzał tę prawdę. Jest ona więc niepodważalna. Ktokolwiek by kwestionował prawdę o dziewictwie Maryi, ten wyklucza się ze wspólnoty Kościoła. Jakie płyną dla naszego życia duchowego implikacje, wnioski, zastosowania z prawdy o trwałym dziewictwie Najświętszej Maryi? One, jak wiemy, jak nie trudno to zauważyć, pozostają w ścisłym związku z pozostałymi dogmatami maryjnymi. O dogmacie wniebowzięcia jeszcze wspomnimy. Są też próby wciąż podnoszone ogłoszenia tak zwanego piątego dogmatu Maryi o Maryi współodkupicielce. Raczej nic nie wskazuje na to, aby Kościół kiedykolwiek taki dogmat ogłosił, dlatego że przede wszystkim jest on sprzeczny z jedynym pośrednictwem Jezusa Chrystusa. To Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem ludzkości, jedynym Zbawicielem. A poza tym prawda o udziale Maryi w dziele zbawienia, ale nie w charakterze pośredniczki, została zawarta w nauczaniu Soboru Watykańskiego II. Nie ma więc potrzeby eksponowania tej prawdy w taki właśnie sposób, zwłaszcza, że podważałaby ona rolę Jezusa Chrystusa. To ma też daleko idące konsekwencje dla jedności Kościoła, dla dialogu ekumenicznego, a przede wszystkim jest niezgodne z objawieniem Bożym. To tylko na marginesie wzmiankuję, natomiast chcę zatrzymać się nad tymi duchowymi skutkami prawdy o dziewictwie Maryi Matki. Przede wszystkim dziewictwo oznacza i wyraża integralność osoby ludzkiej w jej gotowości do bycia darem. Jest to więc, mówiąc językiem Soboru Watykańskiego II, posiadanie siebie w dawaniu siebie, w gotowości uczynienia ze siebie daru całkowitego. A zatem dziewictwo to szczególny wyraz samodarowania się osoby, co w personalistycznej perspektywie nabiera szczególnego sensu i wartości. Jan Paweł II w jednej z katechez maryjnych stwierdził, że w chwili zwiastowania anioł nie żąda od Maryi, by pozostała dziewicą. To Maryja z własnej woli wyraża swój zamiar zachowania dziewictwa. W tym postanowieniu wyraża się jej wybór miłości, który prowadzi ją do całkowitego poświęcenia się Bogu przez dziewicze życie. Wybór życia w dziewictwie jest ostatecznie uzasadniony pragnieniem pełnego oddania się Chrystusowi. I może na marginesie jeszcze warto podnieść tę kwestię, która chyba nie stanowi problemu dla nikogo z tu obecnych. Ale czasem w dyskusjach kwestionuje się dogmat o trwałym dziewictwie Maryi, mówiąc, że przecież Jezus, to jechowici bardzo często podnoszą, Jezus przecież miał rodzeństwo. Pismo Święte mówi o braciach, o siostrach. Oczywiście, tak Pismo Święte mówi. Ale trzeba wiedzieć, że w środowisku semickim i w języku semickim określenie brat jest bardzo szerokie. Zresztą nawet i w naszym języku codziennym często mówimy o tak zwanym ciotecznym czy stryjecznym rodzeństwie. Mówimy to mój brat, moja siostra stryjeczna, cioteczna. W środowisku semickim te więzi rodzinne są niezwykle mocne. Każdy krewny to jest brat. I tłumaczenie Biblii właśnie powoduje pewne zamieszanie pod tym względem, ale sens języka absolutnie nie pozostaje wątpliwości. Jezus był jedynym synem Maryi. Wszystkie inne jakieś apokryficzne historie o tym, jakoby Maryja miała zawrzeć powtórne małżeństwo i tak dalej, są po prostu czczą, legendą i dlatego właśnie Kościół nie uznał jako ksiąg kanonicznych tak zwanych apokryfów. Wracając do naszego tematu. Maryja, dokonując wyboru dziewictwa, staje się wzorem całkowitego daru swojej osoby dla Chrystusa. A taka właśnie postawa, daru siebie dla Chrystusa, stanowi samo sedno życia duchowego. Jednakże dziewictwo w przypadku Maryi nie tylko nie wyklucza macierzyństwa, Maryja była matką Syna Bożego, ale jeszcze pełniej otwiera ją i każdą kobietę na macierzyństwo w wymiarze duchowym. Ta cnota dziewictwa w przypadku Maryi to doskonały wzór bezżenności dla Królestwa Niebieskiego, która, jak czytamy w liście Mulieris Dignitatem o godności roli kobiety Jana Pawła II, jest nie tylko owocem dobrowolnego wyboru ze strony człowieka, ale także szczególnej łaski ze strony Boga. Skłania do tego, aby sprawie tego królestwa poświęcić w sposób wyłączny wszystkie energie duszy i ciała w życiu ludzkim. I właśnie we wspomnianym liście Mulieris Dignitatem papież zauważa, że są dwa wymiary powołania każdej kobiety. Dziewictwo i macierzyństwo. O ile w porządku natury te dwa poziomy się wykluczają, to w przypadku Maryi one się spotykają i zespalają w sposób wyjątkowy. Także jedno nie wyklucza drugiego, ale przeciwnie dopełnia. I właśnie dzięki dziewictwu kobieta, nawet jeżeli nie jest fizyczną matką, nie tylko może, ale wręcz powinna pielęgnować w sobie wrażliwość macierzyńską, czyli macierzyństwo duchowe. Ono jest bowiem sensem powołania każdej kobiety, także tej, która nie rodziła, która rodzić nie może albo też z wyboru rodzić nie chce. Cóż byłaby to za matka, która by biologicznie urodziła dziecko, ale nim się kompletnie nie interesowała? Wiemy, że w społeczeństwie takie postawy, często uwarunkowane innymi czynnikami, są mocno napiętnowane. Wrażliwość kobiety na osobę to jest właśnie ten zasadniczy wymiar jej geniuszu i w tym się przejawia jej postawa macierzyńska. Dzięki dziewictwu, dzięki temu całkowitemu oddaniu siebie Chrystusowi i Królestwu Bożemu, kobieta jeszcze bardziej staje się dyspozycyjna do duchowego macierzyństwa, do troski nie tylko o pielęgnowanie życia duchowego w drugim człowieku, ale o samo jego człowieczeństwo. Dziewictwo Maryi jest niedoścignionym wzorem dla każdej kobiety, aby pielęgnowała w sobie ów geniusz kobiety, o którym pisze Jan Paweł II w liście Mulieris Dignitatem, a który polega na wrażliwości człowieka, dlatego że jest człowiekiem. Mówiąc o inspiracjach dla duchowości płynących z dogmatu dziewictwa Maryi, nie można pominąć cennego wzoru, jakim jest Maryja jako dziewica dla osób konsekrowanych, zwłaszcza dla kobiet. Jak zaznacza Jan Paweł II w adhortacji Vita Consecrata w 28 punkcie, Maria jest wzniosłym przykładem doskonałej konsekracji, wyrażającej się pełną przynależnością do Boga i całkowitym oddaniem się Jemu. Wybrana przez Pana, który postanowił dokonać w niej tajemnicy wcielenia, przypomina osobom konsekrowanym o pierwszeństwie Bożej inicjatywy. Zarazem Maryja, która wyraziła przyzwolenie na Boże Słowo wcielone w jej łonie, jawi się jako wzór przyjęcia łaski przez człowieka. Tak więc dziewictwo Maryi jest cenną inspiracją i motywacją do przyjęcia tego daru łaski, który zaprasza na drogę życia konsekrowanego i który w niczym nie okalecza, nie zubaża ludzkiej natury, ale przeciwnie, powściągliwość ciała poszerza przestrzeń serca, w której odnajdzie się każdy, kto potrzebuje miłości, kto potrzebuje troski, potrzebuje zainteresowania, kto dzięki temu, dzięki tej subtelności, wrażliwości i tego bycia siostrą, staje się pełniej człowiekiem. Przepiękne są refleksje Jana Pawła II w liście do kapłanów na Wielki Czwartek z 96 roku, gdzie Ojciec Święty mówi właśnie o relacji kapłana do kobiety, że w zależności od tego, jakie są stosunki wiekowe, kapłan powinien odnosić się do kobiet jak do matki lub do siostry. I poświęca dłuższy passus temu określeniu siostra, że to jest szczególny przejaw właśnie piękna kobiety. Być jak siostra, być jak matka, być wrażliwa na drugiego człowieka, dlatego że jest człowiekiem, tak jak Maryja.